Szalejące ceny gazu, kryzys energetyczny i niezależność energetyczna Polski to główne tematy dzisiejszego odcinka, które okrasiliśmy dodatkowo kwestią gazoportu, gazociągu Nord Stream 2, Baltic Pipe i Gazpromu. O tym będziemy rozmawiać w 52. odcinku podcastu 21% rocznie z ekspertem rynku energetycznego Piotrem Maciążkiem. Ja nazywam się Paweł Biedrzycki i zaczynamy. To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, witam się Paweł Biedrzycki i
Piotr Maciążek.
A to jest 52. odcinek podcastu 21% rocznie. No i dzisiejszy podcast poświęcimy kwestii cen gazu, bezpieczeństwa energetycznego Polski. Będzie coś na pewno o inflacji. No i przede wszystkim o tym, co się dzieje w ogóle na rynkach światowych. Ale może zacznijmy trochę od końca. I powiedzmy o Twojej książce, bo miałem ją okazję przeczytać. Dokładnie to jest Stawka większa niż gaz. Z tego, co doczytałem w książce, ona powstała w 2018 roku. No i mam wrażenie, że ta książka trochę dotyczy tego, co się dzisiaj dzieje na świecie, ale też i w Polsce. Przede wszystkim, po co ją napisałeś i czy coś z perspektywy czasu byś w ogóle zmienił w tej książce?
Ta książka powstała po to, żeby pokazać państwu, i myślę, że tu w ogóle się nie zestarzała, żeby pokazać państwu, że państwo polskie ma w tej odsłonie popeerelowskiej niemal 30 lat i nadal mamy potężne problemy infrastrukturalne, zapóźnienie i nieprawdopodobne uzależnienie od Rosji w wielu obszarach, bo to nie jest tylko gaz. No ale gaz, jak to się mówi w tej branży energetyczno-paliwowej, jest najbardziej sexy, prawda? Bo jest o nim najgłośniej i to uzależnienie jest najbardziej dotkliwe. I mimo, że książka za chwilę będzie miała 3 lata, to muszę powiedzieć, że sprawdza się profetycznie. To znaczy jest tego typu podręcznikiem futurologicznym, który ma bardzo wysoką sprawdzalność.
W krótkiej perspektywie też.
W krótkiej perspektywie, dlatego że faktycznie mamy w tej chwili do czynienia z jednym z najpoważniejszych kryzysów gazowych we współczesnej historii Polski, o czym pewnie jeszcze sobie powiemy. No i mimo, że sytuacja Polski się poprawia i poprawiła się w stosunku do tych czasów, w których pisałem stawkę większą niż gaz, to jednak nadal mamy problem z Gazpromem. Gazprom nadal pozostaje potężną firmą, która, jak się okazuje, w ostatnich tygodniach nadal potrafi potężną presję wywierać na cały kontynent europejski.
Ja, czytając tą książkę, miałem właśnie takie wrażenie, że to jest trochę historia tego, że mimo tych kilkudziesięciu lat już kapitalizmu, cały czas dzięki tym narzędziom, jakie ma Rosja, która wykorzystuje, czyli gaz i ropę przede wszystkim, no mimo wszystko cały czas bardzo wpływa na to, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale w naszym regionie, no i chyba to cały czas się nie zmieniło.
Na pewno państwo polskie podjęło, podjęło po ponad dwóch dekadach potężny wysiłek modernizacyjny, żeby zmienić sektor gazowy. On był najbardziej uzależniony od Rosji, ale tak jak powiedziałem, nie jedyny, bo na przykład jeżeli chodzi o ropę naftową, to też poziom uzależnienia jest duży, ale skupmy się na gazie. Rosjanie generalnie, a mówiąc bardziej precyzyjnie, Związek Sowiecki budował infrastrukturę ze wschodu na zachód, ale nigdy nie budował jej z północy na południe. W efekcie rosyjski gaz uzależniał kraje sąsiednie, a one nigdy nie mogły sobie udzielać pomocy, bo nie miały między sobą połączeń. To trochę jak ze starożytnym Rzymem. Otóż Rzym do końca swojej historii był imperium, miastem, państwem. To Rzym miał sojusze z innymi, a inni tylko z Rzymem. I tak też funkcjonowała infrastruktura gazowa w Polsce. Dopiero w ostatnich latach to się zaczęło zmieniać. Zaczęliśmy tworzyć połączenia pomiędzy różnymi państwami w Europie Środkowo-Wschodniej z północy na południe i tworzyć wspólny rynek, który No właśnie, jak to rynek, pewnie ta tematyka pojawia się często w tych podcastach, ma wytworzyć konkurencję, ma zmniejszyć cenę gazu i ma umożliwić pobieranie tego surowca od różnych dostawców. Na czym ten wysiłek Polski polegał przy wydatnym wsparciu Unii Europejskiej? No przede wszystkim stworzyliśmy terminal gazowy, którym możemy gaz skroplony od strony morza pobierać. On powstał w Świnoujściu. No inne inwestycje takie kluczowe to oczywiście jest powstający w tej chwili gazociąg Baltic Pipe, który ma połączyć Polskę ze złożami na Morzu Norweskim gazu ziemnego z takim hubem, czyli takim centrum magazynowania i przesyłu gazu ziemnego. No i powstaje coraz więcej połączeń takich transgranicznych. Tutaj mówimy na przykład o połączeniu polsko-litewskim gazowym, które miało kilka dni temu tak zwany złoty spaw, czyli jest ta inwestycja już na ukończeniu i docelowo, to też jest ciekawe, Unia Europejska chce zbudować tych połączeń tak dużo, żeby powstał jeden wspólny europejski rynek gazu, ale jak widać po obecnym kryzysie jest to droga wyboista i czeka nas tutaj jeszcze wiele różnych niespodzianek, bo o ile wydawało się, że te inwestycje takie jak gazoport zabezpieczą Polskę, no to jednak również nas, Polaków, mimo że przygotowywaliśmy się do tej trudnej sytuacji, z którą mamy do czynienia teraz, kilka rzeczy zaskoczyło. Zaskoczyła nas na przykład rosnąca konsumpcja gazu ziemnego w Polsce i to wszystkich zaskoczyła, a ona się wiąże z bardzo prostą sytuacją. Otóż tworząc tak zwany Zielony Ład, czyli tą drogę ku technologiom neutralnym emisyjnie, odnawialnym źródłom energii, potrzebujemy paliwa przejściowego, stałego, niepodatnego na warunki atmosferyczne. No i doszło do sytuacji dość paradoksalnej, bo odnawialne źródła energii mają nam docelowo dać komfort, uniezależnić nas od paliw kopalnych, na przykład z Rosji, a w tym okresie przejściowym, w którym jesteśmy, stało się wręcz przeciwnie, te paliwa przejściowe stały się niezwykle istotne i rola Gazpromu nawet w pewnym momencie teraz w ostatnich tygodniach zaczęła rosnąć, bo gazu brakuje.
Tutaj chciałbym przejść gładko do tej kwestii, no bo ja pamiętam 10 lat temu była rewolucja łupkowa.
Tak.
Rozpoczęto wydobywać za pomocą jakichś tam innowacji technologicznych gaz z miejsc, z których do tej pory nie mogliśmy ich wydobywać. Pamiętam, co się działo później z cenami gazu, no bo one potężnie tąpnęły. No i pamiętam, nie wiem, rok 2013, 2014, może nawet jeszcze 2015, mówiło się, że to jest rewolucja, to już jest koniec wysokich cen gazu i nawet ropy na świecie. Tymczasem dzisiaj no, trochę to się dezaktualizuje. No, dzisiaj te ceny ropy i gazu, gazu przede wszystkim są bardzo wysokie. Z czego to wynika i czy to jest coś więcej niż tylko rosnący popyt, czy są też jakieś inne elementy, jak na przykład ograniczenie podaży?
To tutaj może podzielę tą wypowiedź na dwie części. No, przede wszystkim rewolucja łupkowa w Stanach, bo nie udało się jej powtórzyć na przykład w Polsce, była faktem. Doszło do sytuacji, w której gaz stał się niezwykle tani i zaczął w Stanach wypierać węgiel. No tylko pojawił się jeden problem i z tym problemem będziemy się mierzyć w nadchodzących latach. Zmiany klimatyczne przyspieszają, powoli chcemy eliminować paliwa, które są wysokoemisyjne i wpływają negatywnie na zmiany klimatu. No i chociaż gaz ziemny jest paliwem w stosunku do węgla dużo bardziej ekologicznym, to i tak jest paliwem emisyjnym. Pojawiła się wraz z tendencją do zaostrzania polityki klimatycznej również polityka rugowania gazu w dalszej perspektywie. Ten proces w Europie już się rozpoczął, bo po wyeliminowaniu de facto węgla, no, węgiel jako sektor w ogóle węglowy dogorywa w tej chwili
no tak,
w Europie.
No już jest naprawdę niewiele. To chyba na poprzednim podcaście mówiłeś, że tylko tak. Dwa zagłębia już są.
I ten proces się zaczyna w tej chwili również w Europie dziać w stosunku do gazu ziemnego. No na przykład Europejski Bank Inwestycyjny, czyli główne źródło taniego kredytu dla firm i dla inwestycji w Unii Europejskiej, zdecydował w ubiegłym roku, że nie będzie już finansował nowych inwestycji gazowych. Tutaj jest wiele sprzeczności, bo z jednej strony wycofując się z atomu, na przykład Niemcy, tworzy się taka sytuacja, w której jednak odnawialne źródła energii potrzebują jakiegoś wsparcia ze strony stabilnego źródła energii. No bo dopóki nie będzie komercyjnych magazynów energii, a one są spodziewane przy obecnym rozwoju technologicznym za ileś tam lat do przodu, no to trzeba w jakiś sposób backupować odnawialne źródła energii, no bo wiadomo, nie zawsze wieje, nie zawsze świeci słońce. No i taki backup, taka potrzeba backupu powoduje rosnącą popularność paradoksalnie gazu ziemnego. No więc z jednej strony już się zaczyna tendencja do tego, żeby w Unii Europejskiej gazu nie finansować, a z drugiej strony pojawia się potrzeba, żeby jednak przez najbliższą dekadę, może dwie, ten gaz stabilizował dochodzenie do tej transformacji pełnej energetycznej opartej o odnawialne źródła energii. W tym sensie ten trend zaczyna wygaszać rewolucję łupkową, bo okazało się, że chociaż łupki są tanie, to są problematyczne, bo gaz też nie jest obojętny dla klimatu. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje obecnie z cenami gazu, no to jest rzecz dużo bardziej skomplikowana, bo po pierwsze mamy do czynienia z COVID-em. Były bardzo silne restrykcje gospodarcze, gospodarka się budzi, pojawił się bardzo duży popyt, najpierw na węgiel. No ale ponieważ węgiel jest rugowany od lat z powodu polityki klimatycznej, a Chiny mają nadal bardzo dużą część energetyki opartą na tym surowcu, pojawiły się deficyty w Europie. Skąd ten węgiel wziąć? Nie było to proste, dlatego szybko ta presja przeniosła się na gaz, łatwiej dostępny. No i tutaj też zaczęło gazu brakować. A dlaczego zaczęło brakować? To jest ciekawe zjawisko. To jest drugi najpoważniejszy czynnik cenotwórczy. Okazało się, że Azjaci, gospodarki azjatyckie płacą za gaz skroplony docierający od strony morza, na przykład do polskiego Świnoujścia, więcej niż kraje europejskie. No i zadziałało prawo rynku. Okay. Większość dostaw popłynęła do Azji i zaczęło brakować dostaw gazu skroplonego w Europie, pogłębiając problem. Na dodatek, i tu trzeci najważniejszy czynnik, ubiegłoroczna zima była wyjątkowo mroźna, więc użyto większość zapasów gazu. W naturalny sposób w okresie letnim te zapasy się odbudowuje. I tu dochodzimy do czynnika ostatniego, numer 4 i też mojego ulubionego, a imię jego Gazprom. Ponieważ Gazprom, znajdujący się od lat w głębokiej defensywie, no między innymi dlatego, że takie państwa jak Polska inwestują dużo w infrastrukturę i próbują się z tych rosyjskich łap niedźwiedzia wyrwać, no wymyślił sobie, że skoro generalnie wszystkie czynniki mu sprzyjają, to po co będzie na zasadach rynkowych sprzedawać gaz,
no tak,
jeżeli może zakręcić kurek, nie sprzedawać tylko po minimach kontraktowych, a nie będzie go sprzedawał z własnej woli, na przykład na giełdy, czyli tylko realizował po minimach kontraktowych kontrakty długoterminowe. No i w efekcie doszło do sytuacji, że Europa nie miała skąd brać tego gazu, bo nie było go ani od Rosjan, ani skroplonego. Jednocześnie gospodarki się budziły, pojawił się problem i to widać, no na przykład na towarowej giełdzie energii w Warszawie, gdzie mamy skokowe ceny gazu. No a Gazprom jeszcze z typową dla siebie bezczelnością poprzez swój zarząd zakomunikował, cóż, no to jest problem Europy. Nie chciała zawierać z nami wieloletnich, dodam w nawiasie, niekorzystnych umów, tylko korzystać z giełd i ze spotów. No to czasami bywają trudne konsekwencje związane z tymi wydarzeniami. No i to się dzieje. Doświadczamy tego na własnej skórze. Powiem też szczerze, że Polska akurat tutaj jest w dość komfortowej sytuacji, bo ma, i tutaj zadziałał paradoks, bo ma nadal zawarty niekorzystny długoterminowy kontrakt z Gazpromem, w związku z czym akurat w tej paradoksalnej sytuacji to nas trochę uratowało.
Jest korzystne. No właśnie, teraz chciałbym przejść do tej kwestii tych naszych cen, no bo teraz widzę, że w mediach pojawiła się taka moda albo trend pokazywania tych rachunków z gazem rosnących. No i one rosną. I to znacząco rosną. I ile w tym wzroście jest właśnie tych cen rynkowych na świecie, a ile jest no też jakiegoś tam przerzucenia i chęci zarobienia na nas? No bo ja nie pamiętam, żeby tak te ceny gazu mocno spadały, rachunków za gaz naszych, jak no te ceny po rewolucji łupkowej były bardzo, bardzo nisko.
Czy w Polsce generalnie niestety nie byliśmy beneficjentem rewolucji łupkowej i spadających cen gazu, dlatego że wiązał nas niekorzystny wieloletni kontrakt jamalski z Gazpromem, zawarty na niekorzystnych warunkach. On był aneksowany w 2010 roku przez rząd Platformy Obywatelskiej. No, był niekorzystny głównie dlatego, że nie mieliśmy za bardzo wyboru, tak? Nie mogliśmy sięgnąć po inne dostawy.
Negocjowaliśmy, jak to się ładnie mówi, z pozycji kolan.
Tak, bo nie mieliśmy innej infrastruktury. No, tą sytuację zaczęło zmieniać dopiero te inwestycje, takie jak budowa gazoportu, no teraz będzie Baltic Pipe za chwilę, więc jest trochę inaczej, więc nie byliśmy beneficjentem, tak? W Polsce te ceny gazu były przez większość lat ostatnich najwyższe w Europie.
Tak, pamiętam, były takie grafiki, pokazywane, że płacimy najwięcej.
I cały nasz wysiłek jako państwa, i o tym trochę też jest właśnie ta stawka większa niż gaz, moja książka, zmierzały do tego, żeby zabezpieczyć dostawy gazu i żeby sprawić, żeby one były cenowo atrakcyjne. No ale tutaj też mamy pewien problem z tym, bo w Polsce bardzo często nie dominuje filozofia rynkowa, tylko filozofia publicystyczna. To znaczy, mam wrażenie, że w wielu wypadkach rządzący czy osoby odpowiedzialne za przyszły kształt rynku gazowego doszły do przekonania, że jak zbudujemy sobie infrastrukturę, która nas uniezależni od Rosjan, to teraz będziemy brać tylko stamtąd, z zachodu gaz, ten rosyjski to już nie. Więc wydaje mi się, że idea dywersyfikacji dostaw gazu polega na tym, że wybieramy sobie gaz z tego źródła, na którym, które jest aktualnie tańsze, a idea jakby zabezpieczenia dostaw polega na tym, że po prostu mamy możliwości ściągnąć go z różnych kierunków geograficznych. No i to jest pytanie, czy to się wydarzy. Rząd zmierzał do tego, żeby całkowicie wygasić dostawy rosyjskie i żeby je zastąpić po pierwsze gazoportem, czyli dostawami katarskiego i amerykańskiego gazu skroplonego, po drugie Baltic Pipe, czyli gazociągiem w kierunku złóż norweskich i gazem stamtąd. Zresztą polska spółka PGNiG wykupywała tam złoża ostatnio w dość spektakularny sposób w ostatnich tygodniach, żeby to był nawet taki niby norweski, ale polski gaz, tak? Należący do polskiej spółki. No ale widać już i stąd wynika profetyczność trochę tej książki, stawki większe niż gaz, że no niestety to się wszystko nie udaje do końca tak, jakby się miało udać. Bo po pierwsze, mamy problem, bo Baltic Pipe opóźni się o pół roku, a to jest dość newralgiczne pół roku.
O tym będę mówił, bo to jest ciekawy właśnie wątek tej książki, no.
Dlatego, że proszę Państwa, w 2022 roku, czyli niebawem, prawda, no Polska chce wypowiedzieć tą niekorzystną długoterminową umowę z Gazpromem.
Chce czy może? To jest takie okienko, może, że chyba może.
Może, ale też chce. Znaczy nie chcę jej renegocjować, chcę ją po prostu wygasić. No i plan był taki, żeby w naturalny sposób w tym samym momencie ruszył gazociąg Baltic Pipe, plus jeszcze mamy ten działający gazoport, i żeby w sposób płynny w tym samym czasie zastąpić dostawy rosyjskie z tego kontraktu, który wypowiadamy, dostawami z krajów zachodnich. No i widać już, że no to są oficjalne informacje, co zresztą przewidywałem w 2018 roku w książce, że no opóźnienie w tej chwili wynosi 6 miesięcy. No i pytanie, skoro wypowiemy ten kontrakt niekorzystny z Rosjanami, skąd weźmiemy w ciągu tych 6 miesięcy gaz ziemny dla naszego przemysłu, a mamy takie gałęzie przemysłu, które potrzebują gazu jak, nie wiem, jak człowiek wody na pustyni, na przykład branża chemiczna. No, rząd moim zdaniem dość kontrowersyjnie twierdzi, że weźmiemy ten gaz z Niemiec. Ja tylko przypomnę, że gaz z Niemiec to jest głównie gaz z Nord Streamu, więc
no tak.
W zasadzie też rosyjski. No i też pytanie, czy ten gaz będzie dostępny eksportowo do Polski przez te 6 miesięcy, jeżeli na przykład Rosjanie stwierdziliby, że to fajnie, że Polacy nie chcą z nami przedłużać kontraktu na dostawy gazu i chcą wziąć w zasadzie rosyjski gaz, tyle że z Niemiec, ale może na przykład nasz Nord Stream 1 i za moment już Nord Stream 2, które będą dostarczać gaz do Niemiec, miałyby jakieś prace konserwacyjne albo na przykład małą awarię przez te 6 miesięcy, czyli jak Państwo widzą, może to być dość istotny problem dla dużej części polskiego przemysłu, bo przypomnę, że na przykład Grupa Azoty, największy konsument gazu w Polsce, no zużywa olbrzymie ilości do produkcji nawozów tego surowca. Więc to może być dość kontrowersyjne. No i jest jeszcze druga rzecz, którą też ta książka moja przewidziała. Nie będę się też stroił na takiego mądrego, bo oczywiście w wielu miejscach ona się też zdezaktualizowała, ale akurat to dość mocno w niej wybrzmiało. Władze polskie nie doszacowały wzrostu konsumpcji gazu ziemnego. Efekt jest taki, że wydawało nam się, że jak oddamy do użytku ten gazociąg Baltic Pipe i gazoport, to możemy sobie zrównoważyć gaz rosyjski i przerzucić się całkowicie na zachód. A tutaj tempo wzrostu konsumpcji gazu ziemnego powoduje, że no może się okazać, że te nasze projekty, które nas miały uratować, już nie wystarczą, bo nasze zużycie drastycznie rośnie. Żeby pokazać skalę i tempo, to powiem Państwu tyle. Między rokiem 2017 a 2019 zużycie skoczyło roczne gazu ziemnego w Polsce z 16 na 18 miliardów metrów sześciennych i rośnie. Mhm. To są gigantyczne ilości. To też pompuje polityka klimatyczna paradoksalnie, no bo mówię, to jest ten backup.
No tak, musimy przejść na to.
No i w efekcie pytanie, co dalej, tak? No czy bo zaczynają się niemrawe sugestie ze strony polskich spółek, takich jak PGNiG, czyli głównej spółki gazowej w Polsce, że może jednak w jakiejś formie ten gaz rosyjski powinien zostać w Polsce, no bo jak ta konsumpcja wykroczy poza możliwości Baltic Pipe i gazoportu, to w zasadzie co? No, czyli jak widzimy, od 30 lat kręcimy się cały czas wokół tej samej sytuacji i zawsze ten rosyjski gaz gdzieś tam się pojawia. No i na to wszystko nakłada się, proszę Państwa, bo to wszystko się będzie za rok działo, tak? Nawet za mniej, to są miesiące, przepraszam, tak. Bo mamy 2021, no to mamy styczeń 2022, no to to są kwestie 2 miesięcy, więc ta zima będzie
naprawdę zimna.
Naprawdę, no zimna właśnie, czy nie gorąca, nie? Politycznie.
Politycznie gorąca.
Jak to ująć? No, a na to wszystko, na to wygaszenie kontraktu jamalskiego nachodzi nam ten kryzys z europejskimi deficytami gazu, więc w ogóle momentum jest jak w jakimś filmie sensacyjnym.
Jakby to było splot nieszczęśliwych wypadków, wydaje się być naprawdę przypadkowy albo nieprzypadkowy.
No
nie?
Właśnie, podobno przypadki występują w gramatyce głównie.
Dokładnie, dokładnie.
Także ale jest jeszcze, bardzo interesujące.
Ale jeszcze właśnie uporządkujmy tą kwestię właśnie Baltic Pipe, gazoportu, Nord Stream 2. Bo ja jak pamiętam czytałem książkę, to właśnie tam było takie ukuta teza, albo sugestia może, nie teza, że właśnie Nord Stream 2 jest skończony, Baltic Pipe właśnie nie będzie miał opóźnienia i do tego 2022 nie zostanie pewnie oddany. No już, tak jak tutaj wspomniałeś, że ta konsumpcja gazu rosnąca w Polsce sprawi, że ten gazoport no niestety okaże się niewystarczający, żeby załatać tą dziurę. No i my trochę będziemy musieli znowu negocjować z pozycji kolan ewentualnie przedłużenie tego kontraktu. Ale powiedz właśnie, dlaczego ten Nord Stream 2 jest taki kontrowersyjny? Dlaczego to, że on zostaje oddany, sprawia, że no ta nasza pozycja negocjacyjna jeszcze bez Baltic Pipe'u robi się katastrofalna?
Tutaj sprostuję, bo tak jak mówię, nie wszystko, co napisałem w książce, się sprawdziło. Aż tak dobry nie jestem. No, Nord Stream 2 też złapał opóźnienie. Jego otwarcie jest planowane mniej więcej teraz. To są kwestie tygodni prawdopodobnie.
No tak, ale zdąży przed 22.
To nie zmienia faktu, że zdąży przed Baltic Pipe. Tak. Dlaczego ten gazociąg jest kontrowersyjny? No to jest bardzo ciekawe, bo zasada jest taka w gazownictwie, że najbardziej opłaca się eksploatować gazociąg, który idzie lądem, bo prace konserwacyjne są tańsze. No to po co puszczono Nord Stream, a potem Nord Stream 2 no, morzem, skoro to jest droższe, mniej opłacalne? No bo to jest polityka, a nie gospodarka. No puszczono, żeby ominąć państwo ukraińskie głównie, a przy okazji Polsce też się dostało. I żeby nawiązać stricte współpracę z państwem niemieckim, to w Niemczech miał powstać taki europejski hub gromadzący rosyjski gaz i Rosjanie mieli zarabiać na eksporcie gazu, a przy okazji uzyskać nacisk na państwa takie jak Polska i Ukraina, a Niemcy czerpać zyski z tranzytu i magazynowania tego gazu.
Piękny model biznesowy.
No model bardziej właśnie polityczny niż biznesowy. Dla Rosjan większą zachętą niż zyski w przypadku Nord Streamu 1 i 2 był ten właśnie bat polityczny, na mniejsze państwa, takie jak Ukraina, a w przypadku Niemiec, no to jest stara tradycja niemiecka mówiąca o tym, że Rosja jest przecież nieobliczalna, więc lepiej róbmy z nią biznesy, bo jak będziemy mieć z nimi dużo związków gospodarczych, to będzie bardziej przewidywalna, będziemy mieć jakieś narzędzia wpływu na nich. No, dość kontrowersyjna teza niemiecka, bo jak pokazuje historia, szczególnie relacji gazowych w Europie, nawet tych sprzed tygodnia, to z reguły jest tak, że to Europa ustępuje Gazpromowi. No ale cóż, taki jest mindset sporej części Niemców. No i więc pierwszy jakby problem z Nord Streamem 1 i 2, bo to są dość podobne projekty, bliźniacze, że tak powiem, z tą różnicą, że Nord Stream 1 to jest, głównie zaspokaja potrzeby gazowe Niemiec, a Nord Stream 2 od początku był projektowany jako projekt eksportowy. Czyli od początku był to projekt, w którym chciano sprzedać rosyjski gaz do Polski, Czech, na Słowację czy do Włoch. Więc pierwsze zagrożenie to jest takie, że ominął państwa tranzytowe i nie ma to z biznesem nic wspólnego, bo to była polityka. Drugi problem jest oczywiście taki, że tak duże dostawy gazu w naszym regionie zabijają w zasadzie dywersyfikację, to znaczy tego gazu jest tak dużo,
że nie ma sensu inwestować w jakieś dywersyfikacji.
Inwestować po pierwsze w terminale LNG i ściągać gaz morzem, po drugie w jakichkolwiek innych dostawców rurociągowych. Co w zasadzie, i o tym też jest trochę ta książka, o której mówimy, konserwuje monopol Gazpromu na kolejne dekady i wypycha na przykład stąd Amerykanów, którzy tutaj chcą wejść z atrakcyjnym cenowo gazem skroplonym. No, z terminalami to powiem tak, że one mają też taką przewagę, że można kupować poprzez terminal gaz od różnych dostawców, w zależności od tego, jak się ceny kształtują. Natomiast Gazprom preferuje umowy długoterminowe, wiążące, cementujące rynek na dekady, więc to jest główne zagrożenie związane z Nord Streamami, że on scementuje rynek na kolejne dekady bez względu na to, czy tutaj będą odnawialne źródła energii, czy energetyka jądrowa się rozwijać, bo ktoś zawrze kontrakt, tak, na 5, 6, 7, no zależy jaka jest wola polityczna, lat. To jest problem. Kolejny problem jest też taki, że tak jak powiedziałem, Nord Stream 1 jest na potrzeby Niemiec, Nord Stream 2 na potrzeby eksportowe. W związku z tym szantaż gazowy jest banalnie prosty, bo wystarczy zakręcić jedną z tych rur, na przykład z powodu jakiegoś incydentu, remontu, żeby w sytuacjach deficytu gazu w Europie, tak jak mamy do czynienia z tym teraz, no spowodować głęboko idące zaburzenia ekonomiczne, skutkujące na przykład pikowaniem kontraktów gazowych na TGE po kilkanaście procent dziennie, w sensie na towarowej giełdzie energii. To jest też narzędzie nawet nie tylko takiego fizycznego szantażu, na zasadzie odetniemy wam gaz, ale takiego potężnego narzędzia spekulacyjnego, no bo przecież Rosjanie mogą na tym mogą na tym potężnie zarabiać, stymulując i mając wpływ na to, jak się będą kształtować ceny gazu w sporej części Europy.
Czyli rozumiem, że ty nie jesteś takim wyznawcą tezy, że to Nord Stream 2 jest stworzony w celu, żeby zdywersyfikować albo uniezależnić energetycznie Europę, no bo taka jest narracja na Zachodzie, mam wrażenie. I zastanawiam się, z czego ona wynika. Czy ona wynika z tego, że nie wiem, że oni wierzą w to, że jeżeli właśnie podpiszą umowę i będą mieli te dostawy, to one będą pewne i nie wiem, nigdy tego gazu nie zabraknie i zawsze będą w stanie nam odsprzedać część? Czy to jest po prostu naiwność?
No moim zdaniem nie jest to naiwność, tylko biznes, bo przypomnijmy, jak działa państwo rosyjskie. No były kanclerz Niemiec, Schröder, jest w tej chwili w Radzie Nadzorczej Rosniefti, największej spółki naftowej. Mamy byłą szefową MSZ-u austriackiego, która jest w tej chwili dyrektorką w jednej ze spółek energetycznych w Rosji. Czy tam jest praktykowana taka wizja, że jak będziecie z nami, z Rosją, w sensie współpracować jako czynni politycy niemieccy, austriaccy, francuscy, to będziecie mieć godną emeryturę u nas w spółkach jako członkowie rad nadzorczych, więc na pewno jest w tym element po pierwsze korupcji politycznej i tego chyba Zachód nie przewidział. Po drugie, jest w tym też, no, w przypadku Niemiec przynajmniej, taka logika oswajania niedźwiedzia, to znaczy róbmy biznesy, twórzmy połączenia, to nie wybuchnie żaden konflikt, tak? Bo powiemy im, no to my nie będziemy z wami robić tego biznesu i to ich jakoś poruszy. No jest to naiwne dość, co pokazują ostatnie lata, No bo skąd się wziął chroniczny deficyt gazu teraz w przeciągu ostatnich 2-3 miesięcy w Europie? No, on się wziął z tego, że Gazprom jest właścicielem jednych z największych magazynów gazu w Niemczech. Niemcy sprzedali te magazyny Gazpromowi. Na przykład w Reden, to jest potężny magazyn gazu liczący 4 miliardy metrów sześciennych surowca, czyli tyle, ile wszystkie magazyny w Polsce, żeby państwo mieli świadomość, o czym mówimy. No i Gazprom jako właściciel stwierdził, że to świetnie, że to jest magazyn gazu, ale niekoniecznie w tym modelu, który oni jakby uskuteczniają, jest potrzeba, żeby na siebie zarabiał i napełniał się gazem przed sezonem, bo właściwie to po co, prawda? Czyli jak widzimy, no jest tam prymat polityki i myślenia politycznego nad myśleniem biznesowym. Jest element korupcji daleko idącej, politycznej. No i jeszcze się odniosę do kwestii, czy Nord Stream 1 lub 2 dywersyfikuje dostawy gazu do Europy. No jest to stwierdzenie zabawne, dlatego że Gazprom jest głównym dostawcą gazu do Europy, więc budowa i oddanie do użytku dwóch projektów tej wielkości w zasadzie wzmacnia głównego dostawcę gazu do Europy. A żeby państwu skalę pokazać, to dodam, że obydwa Nord Streamy, to znaczy Nord Stream 1 i Nord Stream 2, to jest 2 razy po 55 miliardów metrów sześciennych rocznie gazu, czyli 110 miliardów metrów sześciennych gazu, a zużycie gazu w Polsce całe roczne to jest gdzieś 18. Czyli to pokazuje, że zbudowano i teraz jest oddawany do użytku taki konglomerat projektów, który w zasadzie wypełnia szklankę w większości, w 3/4, tak? Czyli te dostawy gazu do Europy stają się stricte uzależnione od Gazpromu i przy sytuacjach takich jak w Niemczech, gdzie wyłącza się cały park elektrowni jądrowych, w zasadzie z przyczyn ideologicznych, no Rosjanie to mają taką walizkę z przyciskiem atomowym, jak amerykański prezydent, bo mogą powiedzieć, no to my wam wyłączamy teraz na zimę ten gaz, a wy macie wiatraki, fotowoltaikę, to super, to my sprawdzimy, jak często wieje nad Bałtykiem w okresie zimowej flauty przed świętami Bożego Narodzenia i sprawdzimy, jak szczyt energetyczny z największym zapotrzebowaniem będzie u was przebiegał. No zróbmy sobie takie stres testy na żywo na europejskich konsumentach. Najbardziej przerażające jest to, że absolutnie nie robi to żadnego wrażenia na europejskich politykach.
No właśnie.
Dlatego, że mieliśmy właśnie szczyt teraz Rady Europejskiej, szefów wszystkich państw europejskich i Polska wysunęła propozycję, aby wskazać Gazprom jako winnego obecnego kryzysu gazowego. Ja bym powiedział więcej, to nie jest żaden kryzys, tylko wojna gazowa w nowej odsłonie. No i nie ma takiej zgody, nie ma konsensusu co do tego. Po prostu sieć powiązań
jest zbyt duża. Czyli rozumiem, że nawet moglibyśmy w to uwierzyć, że to w jakiś sposób dywersyfikuje te źródła dostaw do Europy albo uniezależniają energetycznie, gdyby za tym szły jakieś inne inwestycje, tak? Typu jakieś budowa na masową skalę gazoportów w Europie, nie wiem, kolejne połączenia z innymi dostawcami, może nawet rura do Kataru, no kto wie, no można przecież realizować różne inwestycje, ale rozumiem, że w tej chwili tego rodzaju działania ani nie miały miejsca, ani nie zapowiada się, że będą miały miejsce.
No to jest rzecz bardzo taka niepewna, tak? Bo z jednej strony, tak jak powiedzieliśmy sobie, wzrosło znaczenie gazu i pewnie będzie rosnąć jeszcze przez kilka lat, ale pytanie, czy nie jest to perspektywa zbyt mała, żeby zachęcić inwestorów do inwestowania w gaz, no bo część instytucji europejskich już twierdzi, że to jest paliwo schyłkowe i trzeba je wyciąć w perspektywie dekady, może dwóch dekad, no toczy się dyskusja, tak jak długi to jest horyzont. No i pojawiły się doniesienia, że we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego są gigantyczne złoża gazu. To widać już w Izraelu, które eksploatuje na przykład złoże Lewiatan, olbrzymie, no ale podobne złoża odkryto wzdłuż Cypru, wzdłuż Turcji, Grecji i Libanu. Więc to są źródła, które mogłyby, gdyby w nie zainwestować, doprowadzić do sytuacji skutkującej bardzo niebezpieczną sytuacją dla Rosji. No ale pytanie właśnie, czy w obliczu narastającej presji klimatycznej, która też zaczyna dotykać gaz, czy ktoś się zdecyduje na takie inwestycje? Rosja oczywiście nie jest zainteresowana rozwijaniem źródeł w tym obszarze, bo mogłoby to osłabić Gazprom. Jeżeli chodzi natomiast o LNG, no to tutaj pytanie jest otwarte, czy Europa jest w stanie rywalizować cenowo z Azją i z takimi potęgami jak Chiny, gdzie rośnie import LNG. No są co do tego pewne wątpliwości, bo jak mawiają klasycy, ciężkość gospodarcza świata przenosi się nad Pacyfik, z nad Atlantyku. No na pewno Polska jest tutaj w miarę dość komfortowej sytuacji, dlatego że zakontraktowaliśmy od 2022 roku wzwyż kilka kontraktów długoterminowych na dostawy gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych, skroplonego. No i mamy też kontrakt długoterminowy z Katarem, który jest największym eksporterem gazu skroplonego na świecie. No i w związku z tym, że nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji i wszystkich zaskoczyła rosnąca konsumpcja gazu w Polsce, jest planowany nowy terminal w Polsce, w Zatoce Gdańskiej. No i trwa dyskusja, czy będzie dzierżawiony, czy też będzie nabyty przez jedną ze spółek polskich, prawdopodobnie Gaz System, bo to będzie terminal innego typu. Mówimy tu o nabyciu jednostki typu FSRU, czyli pływającego terminala regazyfikacyjnego, takiego jak jest na Litwie, w Kłajpedzie. No ale to są plany w okolicach 2025 roku. A żeby już nie komplikować tej trudnej, skomplikowanej dyskusji, no dodam, że jednak nasz problem to jest 2022 obecnie, nie 2025.
To jeszcze do tej układanki politycznej wrócimy na koniec, myślę, ale jeszcze poruszmy już samą kwestię wzrostu cen gazu. Co to oznacza w praktyce? No bo to, że nam wzrosną rachunki w domach za gaz, za ogrzewanie, no to wiemy, za gotowanie też. Ale co oznacza właśnie dla sektora gazowego, chociażby dla takich spółek jak Azoty, Grupa Azoty, i czemu to jest naprawdę niebezpieczne?
Gaz, to może zacznę od tego, że składowe finansowe gazu, no to jest oczywiście pewien koszyk gazowy po stronie PGNiG-u, czyli głównego dostawcy gazu w Polsce. I ten koszyk gazowy jest, dzisiaj się składa w przeważającej części z gazu rosyjskiego w ramach umowy długoterminowej. To jest gaz drogi, choć może nie przy obecnych realiach ostatnich dwóch miesięcy.
Teraz się wydaje, ale atrakcyjny.
Teraz jest atrakcyjny chwilowo, ale co do zasady był takim kamieniem młyńskim u szyi tej spółki. Po drugie to są dostawy LNG różnego typu i po trzecie Polska ma dość komfortową sytuację, ma dość wysokie wydobycie własne, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale na 18 miliardów metrów sześciennych zużycia rocznego my wydobywamy około 4 w Polsce. Tutaj głównie okolice wokół Rzeszowa, między innymi tam jest bardzo dużo odwiertów. Więc jakby fizycznie dostawy do naszych kuchenek są zabezpieczone na szczęście. No ale nie zmienia to faktu, że ten koszyk, no to są fluktuacje cenowe w cenie końcowej i ona nadal jest ustalana przez Urząd Regulacji Energetyki. Jeszcze, ponieważ Unia Europejska chce wymusić w najbliższym czasie uwolnienie cen. No, co może być bardzo ciekawym zjawiskiem, dlatego że PGNiG w ostatnich latach jako spółka państwa zabił całą konkurencję i jest dziś jedynym dostawcą w Polsce w zasadzie tej wielkości, więc może być to bardzo ciekawa sytuacja moim zdaniem dla wszystkich państwa, włącznie tutaj z prowadzącym audycję i mną, no ale do tego jeszcze mamy troszkę czasu. No a odrębna kwestia to są oczywiście dostawy świadczone dla przemysłu. I tu muszę powiedzieć, że no oczywiście one dzisiaj nie są atrakcyjne cenowo, tak jak powiedziałem, ze względu, no chwilowo są, ale co do zasady nie są ze względu na ten kontrakt jamalski.
No tak, no bo tutaj były takie doniesienia ostatnio, że niektóre firmy chemiczne w Europie wstrzymały albo nawet zatrzymały produkcję.
Tak, ale to wynikało głównie z tego właśnie, że to są spółki nowoczesne, które kupowały gaz głównie spotowo, korzystając z atrakcyjnych cen na giełdach. No a Polska Grupa Azoty była w niekomfortowej sytuacji, uwiązana niekorzystnym, drogim kontraktem długoterminowym, lecz nagle okazało się, że gdy zabrakło gazu w całej Europie, ze względu na splot tych czynników, o których mówiliśmy, no okazało się to błogosławieństwem i Grupa Azoty korzysta na tym. No ale ta sytuacja, jak już sobie powiedzieliśmy, deklaratywnie według polskiego rządu skończy się za 2-3 miesiące, tak? No i pytanie właśnie cenotwórcze, co do i państwa rachunków, i rachunków spółek takich jak Grupa Azoty, jak to się poukłada? I tu państwa rozczaruję, ponieważ jestem osobą na rynku gazu obecną od 12 lat i z całą stanowczością muszę państwa poinformować, że kontraktowe ceny gazu są objęte tajemnicą w Polsce. Okay. Czyli możemy sobie podyskutować dowolnie. Szczerze mówiąc, jest to sytuacja nie do końca komfortowa dla konsumentów, bo w większości państw są to ceny jawne, więc nie jest to moim zdaniem transparentne. A dla samej spółki PGNiG, naszego monopolisty krajowego, też nie jest to do końca komfortowe, dlatego że skąd my posiadamy dane, jakieś tam dane dotyczące tego, ile ten gaz kosztuje? Otóż głównie w nasze media wpompowują te kwoty Rosjanie i strona rosyjska. Mhm. Nas informuje, tu mówię w pewnym cudzysłowie, ile ten gaz kosztuje.
Podszeptywania są takie, internetowe.
Co do zasady, no tutaj może być bardzo różnie. No bo LNG, ile będzie kosztować, nie wiemy, możemy spekulować. Te kontrakty są różne. No, na pewno różnią się znacznie kontrakty na LNG amerykańskie od katarskiego. Katarski, mimo że doszło do aneksowania w ostatnich latach, bo to jest kontrakt dość stary, liczący 2008 roku, no jest kontraktem dość niekorzystnym, delikatnie rzecz ujmując, i dość drogim. Kontrakty amerykańskie zawarte w ostatnich latach, mówię od roku 2015 wzwyż, powinny być natomiast dość atrakcyjne, ponieważ mają elementy wiążące cenę z giełdami amerykańskimi. No i pytanie oczywiście, w jaką stronę to będzie zmierzać, no czym jakby będziemy tą nadwyżkę, która się pojawia w związku z rosnącą konsumpcją gazu, pokrywać, w jakiej cenie będzie to gaz. No tutaj możliwości są otwarte. Na pewno moim zdaniem państwo polskie nie będzie już wchodzić w duże umowy długoterminowe. To na rynku nie jest w tej chwili standard. Raczej zawiera się umowy 2-3-letnie, to jest jakieś maksimum, a nie sięgające dekady wzwyż. Mhm. No i nie wykluczałbym sytuacji, że to będą albo jakieś spoty, albo już potem, kiedy konsumpcja bardzo mocno urośnie, być może też jakaś forma porozumienia z naszym ulubionym wschodnim dostawcą, tylko tym razem na zasadzie mamy alternatywę, mamy Baltic Pipe, mamy Gazoport. Tak naprawdę to wszystko przed nami, to się okaże. No i tutaj jedną sentencję drobnym maczkiem muszę dodać. Niestety to wszystko nie będzie już zależało od naszych działań rynkowych i negocjacyjnych, no bo wkracza tutaj polityka klimatyczna Unii Europejskiej, no tak. I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w nadchodzących latach, skoro polityka zmierza do rugowania gazu ziemnego, to na pewno system handlu emisjami będzie również stopniowo uderzał w gaz ziemny, zachęcając do jego porzucania na rzecz odnawialnych źródeł energii bądź energetyki jądrowej. Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ jedyne dobrodziejstwo płynące z kryzysu ostatnich tygodni w Europie jest takie, że Ursula von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej, poinformowała, że do taksonomii europejskiej, czyli takiego katalogu technologii, które mogą uzyskiwać tanie finansowanie ze źródeł europejskich, być może będzie włączona energetyka jądrowa, bo ten kryzys pokazał, że jednak bez niskoemisyjnej, stabilnej mocy może być trudne osiągnięcie na taką skalę udziału OZE w europejskiej energetyce. Ale są oczywiście państwa również, które są przeciwne takim rozwiązaniom, na przykład Austria. No i po cichu pewnie też Niemcy.
To już zostawmy, ale wracam jeszcze do tej kwestii gazu i sektora chemicznego. No bo drogi gaz w kurkach wiemy, co oznacza. Ale co oznacza drogi gaz dla sektora chemicznego? Co Azoty robią z tego gazu? No i jak to się może przełożyć też na nasze portfele?
Ja tu może jeszcze, bo mi przyszło teraz do głowy, jeszcze może powiem chwilę o konsumentach, bo też ciekawa ustawa została złożona wczoraj w Sejmie. Otóż w związku z tym, co się dzieje, PGNiG chciał drastycznie, skokowo zwiększyć nasze rachunki za gaz jako konsumentów indywidualnych. No i złożono ustawę, która umożliwia spółce oddawanie na raty tych podwyżek. Innymi słowy, mówiąc w prosty sposób do słuchaczy, podwyżki zostaną przesunięte w czasie do 2023 roku. Zachęcam do zapoznania się z kalendarzem wyborczym. Być może Państwo będą w stanie na przykład zauważyć, że wtedy wybory parlamentarne się odbędą. Więc w większości tych podwyżek drastycznych nie odczujemy pewnie do tych wyborów w 2023 roku, jeśli ta ustawa zostanie przyjęta. Projekt wczoraj wpłynął do Sejmu. Natomiast po roku 2023 nastąpi, jak to mówi moja starsza córka, odpięcie wrotek, co może być niezwykle interesujące. A teraz przechodząc płynnie do tematyki przemysłu. No, grupa Azoty ma jeden podstawowy problem względem swojej konkurencji. Jest skazana na kupowanie gazu z zewnątrz, nie ma żadnych krajowych tutaj nawet partnerów, którzy by mogli taki gaz dostarczyć. Krótko mówiąc, praktyka jest taka, że skoro grupa Azoty jest spółką państwową, to realizuje umowy z partnerem państwowym, czyli PGNiG-iem, który jest dzisiaj naszym monopolistą na rynku, więc przyszłość grupy Azoty zdeterminuje polityka kontraktowa PGNiG-u. PGNiG już deklaruje, że większość gazu weźmie z Baltic Pipe i z gazoportu przez LNG. I tutaj taki protip człowieka, który na rynku jest ponad 12 lat energetycznym. Choć nie znamy cen gazu, bo są tajemnicą, to po kondycji naszej spółki giełdowej Grupy Azoty będziemy mogli z dużą szansą oszacować, czy jest to atrakcyjna cena, czy też nie w nadchodzącej przyszłości. Na pewno co do zasady branża chemiczna jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie jest branżą, w której łatwo jest wdrożyć zasady neutralności emisyjnej. Krótko mówiąc, chemia jest niezbędna w naszym życiu, od plastiku po nawozy, ale jest branżą, która nie jest przyjazna środowisku i wszelkie zmiany, które będą tam wprowadzane, są bardzo trudne. Część menadżerów wysokiego szczebla w polskiej chemii mówi wprost, że wprowadzenie tych zmian jest niemożliwe i być może staniemy przed decyzją, czy po prostu chcemy mieć przemysł chemiczny w Europie nadal przy celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Dodam, że dość bliźniacza sytuacja była w przemyśle farmaceutycznym, który też jak wiadomo jest niezbędny do życia i też jak wiadomo jest niezwykle obciążający dla środowiska. W związku z tym większość fabryk tak zwanych produktów bazowych do leków została przeniesiona na przykład do Chin. I przy epoce COVID-u i problemów logistycznych okazało się, no pewnie Państwo u swoich lekarzy na przykład słyszeli, że lepiej na COVID działa paracetamol niż ibuprofen. Zdradzę Państwu sekret. Większość lekarzy mówiła tak dlatego, że rozpuszczano takie plotki, a rozpuszczano takie plotki, ponieważ substancja czynna do ibuprofenu jest produkowana głównie w Chinach, a do paracetamolu głównie w Stanach Zjednoczonych. Okay. W związku z tym ibuprofen był bardziej podatny na przecięcie szlaków logistycznych i tak samo może być za chwilę z branżą chemiczną, bo jeżeli przeniesiemy sobie produkcję nawozów niezbędnych do produkcji żywności, czy na przykład plastiku nowoczesnego, etc., etc. do Azji, no to może się okazać, że za chwilę przy większych kryzysach pokroju covidowego, a pewnie takie będą wybuchać w przyszłości, no to już zabraknie nam nie tylko jakby możliwości szycia maseczek, ale też nawet produkcji podstawowych opakowań na żywność.
Ale rozumiem, że ty nie wierzysz w taką narrację, która teraz się zaczyna przebijać, że przez wysokie ceny gazu wzrosną ceny właśnie nawozów sztucznych i przez to będziemy w przyszłym roku jeszcze więcej płacić za żywność, a może nawet żywności nam zabraknąć.
Czy żywności nam zabraknie, w to nie wierzę. Czy będzie drożej, w to wierzę. Bo kryzys gazowy obecny będzie miał wpływ na życie każdego Polaka i Europejczyka bardzo szybko. Przede wszystkim w sposób błyskawiczny powinien mieć wpływ na sektor ciepłowniczy. To znaczy, jeżeli korzystają Państwo z ciepła systemowego, które w Polsce jest głównie węglowe i w mniejszym stopniu gazowe, ale zmierza jakby docelowo do zasilania się gazem, no to na pewno na ceny ciepła systemowego ogrzewającego nas w zimie to wpłynie. W niektórych państwach, na przykład w Holandii, to są już horrendalne wzrosty miesiąc do miesiąca, sięgające kilkunastu procent. Na pewno wzrośnie cena żywności, bo azoty są drugim największym producentem nawozów w Europie i większość rolników korzysta z nawozów z grupy azoty. No i najważniejszym produktem w produkcji nawozów jest gaz ziemny i znajduje to zwiększenie kosztów gazu ziemnego znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w koszcie nawozu, czyli w koszcie finalnym produkcji żywnościowej. No i to na pewno będzie duży problem, bo podwyżka cen gazu na pewno nakręci spiralę inflacyjną również w sektorze żywnościowym.
Zmierzamy już do końca. Jeszcze chciałem poruszyć jedną kwestię i na końcu spiąć takim trochę zaczepnym dla ciebie pytaniem. Fuzja naszych firm energetycznych. Orlen przejął Energę. Teraz planuje fuzję z Lotosem. Później już wiemy, że jest plan też łączenia czy przejęcia, nieważne w jaki sposób, no ale generalnie całkowitego skonsolidowania jeszcze z PGNiG. To w ogóle ma sens i jakoś nas wzmacnia w tej całej układance energetycznej? Czy to jakoś tak z punktu widzenia, mówię, takiego geopolitycznego nie ma znaczenia?
No o tym to pewnie musielibyśmy osobny podcast zrobić, ale co do zasady uważam, że przy obecnych realiach zaostrzającej się polityki klimatycznej bez fuzji za chwilę nie będzie tych firm, ponieważ to jest jedyny sposób, aby jako duży podmiot, duża grupa, one mogły wykreować odpowiednią ilość środków na transformację energetyczną. No niestety można włożyć w między bajki twierdzenia, że firma wielkości Lotosu będzie w stanie wygenerować takie środki i tak się przekształcić w kierunku nowych technologii związanych z zieloną transformacją, że czekają świetlana przyszłość. Otóż nie, proszę Państwa, już po fuzji Lotos z Orlenem będzie co najwyżej europejskim średniakiem, a nie dużą firmą pokroju Chevrona czy BP, a sam Lotos był na tyle mały, że nie był w stanie samodzielnie kontraktów ropy, na przykład na ropę irańską, realizować i musiał to robić przez pośredników, ponosząc dodatkowe koszty tego faktu. Po drugie, zaostrzająca się polityka klimatyczna zmieniła warunki gry. Kiedyś wewnętrzna konkurencja dwóch państwowych spółek w obszarze paliwowym była dobra, bo korzystaliśmy na tym, tak, bo konkurowały ze sobą. Dzisiaj to jest kwestia przetrwania, po prostu nie ma już miejsc na dwie spółki w kraju, dlatego że cały sektor petrochemiczny w Europie się likwiduje, zamyka ze względu na zaostrzającą się politykę klimatyczną, a rafinerie powstają głównie na Bliskim Wschodzie czy w Stanach Zjednoczonych. Więc to już nie jest kwestia wewnętrznej konkurencji, tylko przetrwania. Jeżeli Lotos i Orlen mają przetrwać, to muszą połączyć siły, bo czasy się zmieniają i docelowo sektor rafineryjny w ogóle musi zmienić sobie specjalizację. Pewnie też z tego wynikają duże inwestycje w nowoczesną energetykę, czy te plany związane z rozwojem małych reaktorów jądrowych. Musi się zmienić filozofia w ogóle tych firm, stąd jakby koncepcja powstania dużego koncernu multienergetycznego, bo paliwa jako takie, no to nie jest absolutnie przyszłość w kontynencie, który stawia na elektromobilność, prawda? Tym bardziej, że to też ciekawe, nawiążmy tutaj do pewnego wydarzenia związanego z nową kapitalizacją Tesli. Mm-hmm. No bo okazuje się, że aut elektrycznych w zeszłym roku, w tym roku sprzedało się w Unii Europejskiej więcej niż diesli. Mm-hmm. Co jest ciekawe i co pokazuje kierunek rynkowy, również ten nowy pakiet jakby stanowiący jakby jądro nowej europejskiej polityki klimatycznej, czyli Fit for 55, no mówi wprost o tym, żeby w 2035 roku, choć jest to projekt na razie, wyciąć samochody spalinowe, produkcję. No i w takiej sytuacji firmy jak Orlen czy Lotos, których trzonem biznesowym są rafinerie, muszą szukać synergii i zmiany modelów biznesowych, bo inaczej to nie będzie miało sensu. Już w perspektywie wcale nie takiej długiej.
Na koniec taka trochę przewrotna myśl, która powstała w mojej głowie słuchając tego, co dzisiaj mówiłeś. A co jeżeli Unia Europejska generalnie ma rację? Mam tu na myśli w stosunku z budowaniem relacji z Rosją. Co jeżeli to, co oni robią, to jest jedyna strategia sensowna, która może w długim terminie uniezależnić nas energetycznie od Rosji. To znaczy nie drażnijmy ich, nie mówmy, że nie wiem, że będziemy dostarczać gaz i ropę z innych źródeł niż z Rosji, tylko wspierajmy ich, mówmy, że chcemy z nimi współpracować, ale pod płaszczem właśnie walki z CO2, z czystością środowiska, zacznijmy budować całkowicie niezależne energetycznie, a nawet jak tutaj wielokrotnie powiedziałeś, delikatnie rugować ten gaz, który jest kluczowy dla Rosji. I tak sobie myślę, że być może krótkoterminowo rzeczywiście Rosja jest w bardzo uprzywilejowanej dzisiaj pozycji, ale kto wie, co będzie za 10 lat. Czy myślisz, że oni są świadomi tych trendów?
No ja myślę, że ten proces trwa już od wielu lat i na razie to Rosja pokazuje, że się potrafi adoptować. Moim zdaniem kluczem jest dywersyfikacja, to znaczy nie stawiajmy nawet czasowo, tak, tylko na Rosjan, tylko stawiajmy na kilku graczy, taka jest logika rynku.
Ale też ich nie odcinajmy jednocześnie, tak jak my chcemy.
No całkowicie zrobić. Nie odcinajmy, ale twórzmy równowagę, a to co robią Niemcy w tej chwili, czy Unia Europejska, to jest tworzenie projektów uprzywilejowujących Rosję, więc to jest jakaś abstrakcja dla mnie, stąd też kryzys. No i nie zgadzam się z twierdzeniem, że docelowo wytniemy Rosjan, ponieważ mają niesamowite zdolności adaptacyjne. Otóż głównym elementem Zielonego Ładu i transformacji energetycznej w Europie ma być wodór i Rosjanie wprost już mówią, jak zbudujemy teraz te Nord Streamy, to w przyszłości przekształcimy je w wodorociągi.
Okej. Okay. I cały czas będą funkcjonowały i się przydadzą.
I tym samym będziemy mieli nowe uzależnienie już nie od gazu ziemnego, tylko od rosyjskiego wodoru, więc to nie jest tak, że w Rosji nikt nie myśli i nie analizuje tego, co się dzieje w Europie, więc nie będzie sytuacji, w której my w tajemnicy 20 lat będziemy się dywersyfikować, a Rosjanie się nie zorientują. Nie, to tak nie działa. Krótko mówiąc, trzeba już na tym etapie ich jakoś dywersyfikować, bo inaczej może się okazać, że no to my się zaskoczymy za 20 lat, a nie Rosjanie.
No dobra, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Myślę, że równie ciekawa, może nawet ciekawsze niż poprzedni. Jeszcze raz wszystkich zachęcam do przeczytania książki. Nie wiem, czy ona jest dostępna. No ja kupiłem ją w internecie.
Jeszcze jest w sieci, tak. Stawka większa niż gaz.
Piotr Maciążek, Stawka większa niż gaz. Bardzo polecamy. Dajcie nam znać, czy Wam się podobał podcast, bo może nagramy jeszcze jeden odcinek i to będzie no taka trylogia energetyczna na łamach 21% rocznie. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co, Piotrek, robisz?
A ja, moi drodzy, udaję się w tej chwili już do domu, bo nagrywamy razem z Pawłem dość późno ten podcast i mam nadzieję, że Wam się podobało i że będzie jeszcze ten trzeci odcinek.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego Ci zabrakło? Co Ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.